Piktogramy. Wydarzenia pod naszym patronatem.
Witam Państwa, Magda Jasińska. Dziś w audycji Piktogramy chcę zaprezentować obszerne fragmenty spotkania z bardzo ważnymi, ale co jeszcze ważniejsze, interesującymi gośćmi tegorocznego Steru na Bydgoszcz, czyli festiwalu wodnego, który odbywa się pod patronatem m.in. Polskiego Radia PIK. Co roku z publicznością spotykają się znani żeglarze. Nie inaczej było i w tym roku, kiedy to na Ster przyjechali kapitan Piotr Kuźniar, żeglarz roku 2013, i Krzysztof Jasica. Opowiadali m.in. o swojej przygodzie z wielką wodą na jachcie Selma Expedition. Panowie i reszta załogi jachtu w kwietniu tego roku rozpoczęli wielką wyprawę Selma Antarktyda Wytrwałość. Cały rejs zaplanowany jest na kilkanaście miesięcy, a załoga w ostatnich etapach chce się zmierzyć z Morzem Rossa, najzimniejszym morzem na świecie, dostępnym do żeglugi przez 2-2,5 miesiąca. Przygotowując się do ekstremalnych warunków tej wschodniej Antarktydy, załoga jachtu Selmy na czele ze skiperem Piotrem Kuźniarem, no i Krzysztofem Jasicą, brała udział w szkoleniu na lodowcu w Wysokich Alpach w Austrii. To już było po spotkaniu na Sterze na Bydgoszcz. Pod okiem doświadczonych instruktorów z Polskiego Związku Alpinizmu, kandydaci na uczestników finału tej wielkiej wyprawy Selma Antarktyda Wytrwałość trenowali poruszanie się na lodowcu oraz różnego rodzaju techniki ratownicze wydostawania się z różnych niebezpiecznych sytuacji. Rejs jachtu Selma Expeditions na Morze Rossa ma być wielkim finałem, finałem żeglarskiej wyprawy, która rozpoczęła się, jak Państwo wiedzą, z relacji, które pojawiały się na naszej antenie w Ameryce Południowej w kwietniu tego roku, okrążeniem Hornu. W tym rejsie do tej pory również uczestniczył bydgoski operator telewizyjny Piotr Kaja, którego zresztą zdjęcia mogą Państwo zobaczyć i na naszej stronie, ale także na stronie selmaexpeditions.com. No to już zapraszam Państwa na spotkanie z Piotrem Kuźniarem, z kapitanem Piotrem Kuźniarem i Krzysztofem Jasicą.
Początki były, po prostu rodzice wysłali nas na obozy żeglarskie. Jak nas wysłali na obozy żeglarskie, a trafiliśmy na fajne obozy, no to zaczęliśmy się uczyć. Żeglarstwo nas ciągnęło, o i tak, i piękny jacht z wrocławskiego AZS-u Ballada. Wciągnęło nas to, spotkaliśmy się w klubie, pływaliśmy ze sobą sporo. Skończyliśmy studia, zaczęliśmy pracować, zarobiliśmy jakąś kasę, a ponieważ to żeglarstwo nie wywietrzało nam z głów, to kupiliśmy z Darkiem kartera. Ponieważ bardzo chcieliśmy zawsze popłynąć na północ, na ten Spitsbergen nam się marzył i tego typu klimaty, to ponieważ śledziliśmy, co tam się dzieje, uczyliśmy się. Taka w latach 80. wyszła książeczka Jachta na wody polarne Boguckiego. Wzięliśmy, wyremontowaliśmy tego Nereusa, tego kartera u nas w ogródku i popłynęliśmy we trójkę na ten Spitsbergen. No, książka Jachtem na wody polarne była trochę dla nas taką biblią, do której się tam odwoływaliśmy, szykując do tego wszystkiego. No, ale oczywiście nie przeszykowaliśmy się wyśmienicie i zapomnieliśmy o takim drobiazgu, że nie ma kei na Spitsbergenie i przydałby się porządny ponton. Jak rzuciliśmy kotwicę na Spitsbergenie pod polską stacją, to oczywiście okazało się, że nasza UKF-ka odmówiła posłuszeństwa, mieliśmy tylko jedną. No i stoi jacht pod angielską banderą. Nikt z tej stacji się nami nie interesuje. My tam machamy ręką, nikt po nas nie przypływa. No okazało się, że szczęśliwie po poprzedniej załodze mamy na pokładzie taki pontonik dla dzieci. A ponieważ woda była szczęśliwie jak to lustro, no to okej. Zaatakowaliśmy polską bazę i powiedzieliśmy, że my jesteśmy z Polski. No już wtedy było całkiem fajnie i popłynęliśmy już z ekipą z bazy pod lodowce i już się jakoś zaprzyjaźniliśmy. I tak zdobywaliśmy nasze pierwsze szlify pływania na północ. Popłynęliśmy potem tym karterem jeszcze w następnym roku na Jan Mayen, pod Grenlandię. No dobra, trochę złapaliśmy tego doświadczenia i u nas w klubie, w tym naszym AZS-ie wrocławskim, no bo wszyscy my jesteśmy z tego Wrocławia, tworzyła się powoli i dojrzewała taka większa wyprawa panoramą dookoła Ameryki Południowej. Ta Ameryka Południowa fajnie, ale my bardzo chcieliśmy popłynąć na Antarktydę, no bo tam lód i już tam trochę złapaliśmy i udało się. Zarząd klubu to klepnął i mogliśmy popłynąć panoramą na Antarktydę. I słuchajcie, no i wtedy się tak naprawdę to wszystko wydarzyło. Wtedy tak naprawdę dotknęliśmy trochę bardziej tego lodu. Krótko mówiąc, po takim miesięcznym rejsie trochę nam się optyka na wszystko zmieniła. Ten powrót do rzeczywistości z powrotem, czyli pracy w naszych firmach i gdzieś tam, był ciężki. I tak naprawdę to już na tym rejsie stwierdziliśmy, że chyba nie wrócimy do tej normalności. No czyli po prostu jak już wróciliśmy do Polski, to zaczęliśmy się rozglądać, gdzie by tu sprzedać nasze firmy, jak zmienić pracę, etc. I w 2006, czyli rok po naszym rejsie na Antarktydę, kupiliśmy francuski stalowy 20-metrowy jacht Minrus po licznych poszukiwaniach w internecie. Razem z Gośką, Jurkiem i Darkiem zrzuciliśmy się na ten jacht. No, popłynęliśmy nim do Polski, no i oczywiście zaczęliśmy wielki remont, no bo jak to, każdy porządny jacht na początek trzeba wyremontować. Ten remont, słuchajcie, no trochę nas przerósł czasowo i wielkościowo i nie, chyba by, nie wiem, czy Selma wypłynęła kiedykolwiek, gdyby nie pomoc naszych wszystkich przyjaciół z klubu, z Wrocławia, z którym pływaliśmy na tą Antarktydę. Przyjeżdżało do nas, do Górek Zachodnich, czasami po 30-40 osób na sobotę, niedzielę, pomóc nam przykręcać te śrubki, malować i szykować Selmę po to, żeby już ładna, czerwona, przygotowała na mogła wypłynąć i żebyśmy no, mogli spełniać te nasze marzenia i spróbować dotykać tej Antarktydy i pływać coraz dalej. Oczywiście remont się nieco opóźnił, wypłynęliśmy trochę później niż planowaliśmy, popłynęliśmy na Kanary, na Spitsbergen, jacht się doklarował, usunęliśmy różne drobne usterki, no i zjechaliśmy na dół w 2007 do Ushuaia i zaczęliśmy pływać tam dookoła Hornu i na Antarktydę. I w 2008 pojechaliśmy na taki rejs do wyspy Charco. Dlaczego ten rejs był dla nas taki ważny i w tym wszystkim chcieliśmy o nim opowiedzieć? Dlatego, że to Gedanią Bogucki kiedyś tam popłynął i ustanowił ten polski rekord zejścia na południe jak najdalej. No i to utrzymywało się przez dobre ponad 20 lat cały czas. Nie było tam polskich jachtów. I już jak płynęliśmy tam na dół panoramą z klubu, to chcieliśmy dopłynąć tam do tej wyspy Charco albo kawałeczek dalej, bo Bogucki z Gedanią dopłynął tutaj w Zatokę Małgorzaty na południe. No, było za dużo lodu, wtedy nie udało nam się. No, ale w tym 2008 popłynęliśmy i udało nam się dopłynąć do wyspy Charco, kawałek dalej. Zobaczyliśmy naprawdę olbrzymie góry lodowe. no, fantastyczne krajobrazy. Zeszliśmy do tej szerokości 70 stopni na południe i w ogóle to było kompletnie fantastyczne też dlatego, że tak normalnie, tak jak mamy kontakt z dzikimi zwierzętami, no to one od nas uciekają. No okej, pingwiny na tych pingwiniskach tak nie za bardzo, ale też trochę się boją. Słuchajcie, jak myśmy tam spłynęli na południe od tej wyspy Charcot i płynęliśmy, to trafiliśmy na stado krabojadów i co one? One takim stadem jakieś 30-40 sztuk płynęły za Selmą i wystawiały głowy i usiłowały zajrzeć na pokład. Okej, zrobiły takiego słupka, ciach, spadały znowu do wody. Oczywiście jak robiły takiego słupka, to zostawały z tyłu. No i potem znowu nas doganiały i znowu ciach, robiły słupka i usiłowały zajrzeć na pokład. To po prostu zupełnie fantastyczne przeżycie. A dalej, jak wracając, staliśmy koło wysp Dion, to z kolei kormorany antarktyczne przylatywały stadami i siadały koło jachtu, który stał na kotwicy, też żeby go obejrzeć, co to tam przypłynęło. Popłynęliśmy, więc udało nam się, dopłynęliśmy kawałeczek dalej. Trafiliśmy w ogóle świetną pogodę, trzeba sobie powiedzieć, mimo że to był marzec. No i fajnie, jakieś tam pierwsze marzenie z tego pływania na południu udało nam się zrealizować. Teraz troszkę głośniej bym prosił.
Pytacie się w mailach, co my robimy tutaj na tym remoncie przez 3 miesiące. Słuchajcie, te 3 miesiące to i tak jest mało i nerwowo tutaj pracujemy, żeby ze wszystkim zdążyć. Tu mamy przedział przeciwzderzeniowy. Wszystko zostało oczyszczone do gołego metalu, położone 3 warstwy farby na nowo. Zamkniemy to, będzie z głowy. Zęza forpiku. Już jest na szczęście pomalowana na nowo na szaro. Forpik. Musimy zdjąć całą wybudowę do końca, posprawdzać, gdzie jeszcze coś rdzewieje, zrobić zaprawki. Chcemy tutaj zrobić półki dodatkowe, żeby poukładać żagle i zmontować z powrotem wszystko. Zdemontowaliśmy do przeglądu ster strumieniowy. Trzeba wymienić kable elektryczne, instalacji, sterowanie. To samo dotyczy windy kotwicznej. No, musimy mieć pewność, że jak popłyniemy tym jachtem na Antarktydę, to nie będziemy walczyć z jakimiś podstawowymi rzeczami, uszkodzeniami, awariami. Chcemy się wtedy zajmować już żeglugą i oglądaniem pingwinów, a nie bieganiem ze śrubokręta.
Chcieliśmy pokazać po prostu tą drugą stronę tego naszego żeglowania na Antarktydę, bo tak jak sobie to wcześniej wyobrażaliśmy, no to tak liczyliśmy, no dobra, to tak jak w klubie, miesiąc, półtorej, to my te sprawy ogarniemy i popływamy pół roku na Antarktydę, tam 3 miesiące, przestawimy jacht, potem będziemy mieli wolne. Słuchajcie, żadnego wolnego. To wszystko wygląda inaczej. My co roku 3 miesiące spędzamy mniej więcej w takich warunkach, zasuwając tymi szlifierkami, demontując silnik, przekręcając kabelki. Okazuje się, że te wszystkie remonty w kosztach kompletnie przewyższają jakiekolwiek nasze kalkulacje i tak za bardzo nie udało nam się zakończyć żadnego remontu po sezonie poniżej 300 tysięcy. W Lizbonie wydaliśmy 500 000. Generalnie zawsze nasz budżet jest mniej więcej o połowę zaniżony w stosunku do tego, co nam wychodzi na koniec. Ale po to, żeby móc pływać dalej, pływać w coraz trudniejsze warunki, to my musimy to robić i lepiej, my to musimy robić sami, dlatego że potem jak płyniemy tam dalej na tą Antarktydę, to my płyniemy poza strefę ratownictwa. Tam jak wpływamy na te wody Układu Antarktycznego, czyli poniżej 60 stopnia szerokości, to jest tak, że tam nie ma żadnej ustalonej strefy ratownictwa i że jeden z krajów nie odpowiada za organizację w razie jakiegoś wypadku akcji ratunkowej. Czyli tak naprawdę my stamtąd musimy wrócić sami, o własnych siłach, na własną odpowiedzialność, wszystko naprawiając sami. Więc jak sami nie będziemy tego rozkręcać i skręcać, albo patrzeć z bliska fachowcom, no to niestety nie będziemy w stanie robić tego skutecznie. Po tych kolejnych remontach i w kolejnych latach popłynęliśmy na Morze Weddella. Morze Weddella, takie tutaj morze na wschód od tego półwyspu antarktycznego. Tam jest bardzo dużo paku, szybko zmieniające się warunki lodowe. No, w każdym razie podchodziliśmy tam raz, drugi, nie do końca nam się udało wjechać. Okej, za trzecim razem się udało. No, dużo było stania na maszcie, dużo żeglugi w lodzie, pomiędzy naprawdę takimi kawałkami urwanych gór lodowych, spotkania z wielorybami, takie bliskie, bo może tu opowiadamy głównie o naszych celach, gdzie pływamy, ale ta przyroda Antarktydy, skamieniałości, Morze Weddella naprawdę ma swój urok. Słuchajcie, one same przypływają do jachtu, jak są najedzone, bo są nas ciekawe. Generalnie rzecz biorąc, takie mieliśmy warunki, jak popłynęliśmy na to Morze Weddella. Trochę nas ten lód nie pokiereszował, ale w każdym razie pokazał nam, że trzeba się mieć na baczności i to naprawdę ostrożnie. Wydmuchało nas, wybujało, a w dodatku jak wracaliśmy stamtąd, to urwała nam się wanta kolumnowa. No to musieliśmy wyjść na maszt, pozakładać tam różne odpowiednie wzmocnienia tam z linek, z dynemy, naciągnąć to wszystko z tyłu na kabestanie, poskręcać, cofnąć się z powrotu pod Antarktydę, bo tam szedł jakiś większy sztorm. No i tak nieźle nas bujało, jak potem z tą awaryjną wantą dojeżdżaliśmy z powrotem pod Horn, ale generalnie rzecz biorąc się nam udało. I wtedy po tym rejsie sobie pomyśleliśmy, no może uda nam się takie marzenie zrealizować, bo jak mieliśmy po tych lat kilkanaście i uczyliśmy się tam w tych ogólniakach i tak dalej, to czytaliśmy te książki Kaszowskiego, czytaliśmy Boguckiego o Dydanii, Urbanyja i wodząc palcem po mapie tak patrzyliśmy sobie przejście północno-wschodnie, przejście północno-zachodnie, a może by tak popłynąć jak najdalej na południe, tam gdzie jeszcze nikt nie był, na Morze Rosa. No i tak sobie pomyśleliśmy, może by to jednak spróbować zrobić, ale żeby to zrobić, to musimy jeszcze trochę poćwiczyć, bo to tak łatwo to tam nam nie pójdzie jak na Morzu Weddella. No to odbywaliśmy kolejne rejsy, ćwiczyliśmy. Ostatnio przezimowaliśmy w tych kanałach patagońskich, opłynęliśmy zimą Horn i wczesną wiosną pojechaliśmy na Georgię Południową. Tak wczesną wiosną chcieliśmy specjalnie pojechać i wracać potem przez tą Wyspę Słoniową, żeby przećwiczyć obmarzanie, bo to taki mieliśmy jeszcze jeden słabo przećwiczony element z tego pływania na południe. Tutaj trasa tego naszego ostatniego rejsu, jakieś tam wyszło nam 3,5 tysiąca mil. No na 5 tygodni, na 12 osób, o Jezu jaka sterta tego. Potem wyszliśmy, ponieważ groziło nam zamknięcie portu, bo szedł jeden i drugi sztorm, no to musieliśmy wyjść w taką może nie najlepszą pogodę, ale dzięki temu błyskawicznie znaleźliśmy się na Georgii Południowej. Co prawda po drodze urwaliśmy wózek od talii grota, no ale to się też zdarza. Dopłynęliśmy do Georgii Południowej, a Georgia Południowa to wiadomo, że to jest Great Ficken, ta historia wielorybników. Jak tam jest się na miejscu i patrzy na te ruiny, na te sterty żelastwa, jak się poczyta o tych tysiącach zabitych wielorybów, no to tak naprawdę trochę nie tak jak w tych szantach, co śpiewamy, jak to było dzielnie, jak to było pięknie. Jasne, oni tam ciężko pracowali po to, żeby zarobić na chleb, dlatego, że było lepiej, ale jak tam się jest na miejscu, to trochę smutno to wygląda. No, taka trochę ruina, trochę dewastacja, no po prostu nie ma już tam tych wielorybich stad, jest ich tak naprawdę koło Georgii niewiele, więc no tak zostało. Oprócz tego oczywiście na Georgii to jest historia Shackletona. To jest replika tej łódki, którą on przepłynął z Wyspy Słoniowej na Georgię Południową, która tam stoi w muzeum. Jest oczywiście do odwiedzenia grób Shackletona i chwila zadumy nad tym wszystkim, co on tam dał radę zrobić w ramach tych wypraw i że wszyscy wrócili. Poza tym tak naprawdę Georgia Południowa to jest przyroda. To jest tam fantastyczne. To naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Tego zdjęcia w ogóle nie są w stanie oddać. To jest po prostu nic. Pingwin się ze wszystkich stron. Te stada, te tysiące zwierząt. To wszystko, że do tego wszystkiego można podejść na wyciągnięcie ręki. Plaże z tymi słoniami morskimi po 4000 fokami. To jest naprawdę coś, co robi olbrzymie wrażenie. No i stada pingwinów królewskich, tu Krzysiek nagrywa, co tam gęgają. O zwierzętach można by długo i to w zasadzie zajęłoby nam zupełnie inną opowieść dwugodzinną, więc przechodzimy z powrotem do historii Selmy i innych atrakcji. Obmarzanie, no bo my tam popłynęliśmy na tą Georgię dlatego raz, że bardzo chcieliśmy, długo nie mogliśmy skompletować załogi, bo to 5 tygodni, bo to długo. Zobaczyliśmy te zwierzęta, no i postanowiliśmy teraz przetrenować ten kawałek do Morza Rossa, czyli obmarzanie. No i pojechaliśmy z tej Georgii na tą Wyspę Słoniową. Okej, woda była szczęśliwie zgodnie z, jak czytaliśmy, poniżej zera trochę. Powietrze też. Jest taki kawałek filmu z dobrej pogody w miarę, bo głównie nam wiało w mordę i to tak 7 do 8, więc wszyscy trochę się zmęczyli zmieniając na tych wachtach na pokładzie. Trochę poobmarzaliśmy. Wiemy już, jaki sprzęt nam by się przydał do usuwania lodu. Taki młotek gumowy i jeszcze kilka innych kawałków. Słuchajcie, płynęliśmy na tą Wyspę Słoniową. Trochę rzeczywiście przez 10 dni jechaliśmy. Trochę wszyscy dostali w kość. No, od czasu do czasu w nocy było jednak zbyt nieprzyjemnie, zbyt dużo wiatru, za dużo fali, za słabo widać. Musieliśmy stawać w dryf, żeby nie stuknąć w jakiś lód. No i zajmowaliśmy się wtedy lekkim odkuwaniem Selmy, żeby to jakoś wyglądało. No i wreszcie dopłynęliśmy, słuchajcie, dopłynęliśmy do tej plaży, na której ekipa Shackletona na Wyspie Słoniowej czekała na ratunek. Znalezienie tej plaży, dopłynięcie, fajnie, fajnie. Naprawdę wszyscy byli nieźle zmęczeni, ale naprawdę bardzo szczęśliwi. Trochę się przy okazji nauczyliśmy, że lód trzeba na przykład usuwać od razu, bo po 2 dniach nieco twardnieje, już się dużo gorzej odkuwa z pokładu, że stopery na przykład lin kompletnie nie trzymają i że musimy dołożyć kilka knak takich regularnych przed naszym może rejsem na Morze Rossa, żeby trochę pozmieniać, że przed każdym rolowaniem żagla no to trzeba pójść z kawałkiem pałki na dziób i obstukać roller, żeby się dało to wszystko zwinąć, rozwinąć. No bo ten z przodu to raczej jest nie do użytku roller, no ten z tyłu taki widać, że niedawno coś zwijaliśmy. No i że liny warto trochę opakować, bo jak są nieopakowane, to tak trochę na nich narasta i robi się duża bula. Fajnie było. Tu wtedy nie udało nam się wylądować, bo trochę było za wietrznie i wszyscy też byli trochę wykończeni, ale w innym, kolejnym rejsie w tym roku, jak byliśmy z Krzychem, udało nam się tam wylądować. Słuchajcie, to robi naprawdę wrażenie. To jest, kurczę, taki spłachetek, nie wiem, 20 metrów na 60 metrów, pokryty kamieniami z mnóstwem pingwinów. No i taki, powiedziałbym, średnio zaciszny. Jak oni tam siedzieli i czekali na ten ratunek. Wypiliśmy za tych chłopaków z plaży, za to, że byli tacy twardzi i polaliśmy Neptunowi, że nam pozwolił dopłynąć. Dzięki temu, jak wracaliśmy przez Drake'a, to było prawnie po równym. No dobra, to przed nami następne wyzwanie. Słuchajcie. No i tak, prawdę mówiąc, jak zastanawialiśmy się nad tym, że trzeba byłoby się wziąć na to, za to Morze Rossa i tak zaczęliśmy sumować to, co przepłynęliśmy, no to słuchajcie, wyszło nam, że byliśmy na tej Antarktydzie 20 kilka razy, że tam poniżej Hornu przepłynęliśmy 60 tysięcy mil. Na mnie samym zrobiło to wrażenie, bo nie wiem, kiedy te 7 sezonów, w zasadzie 8 pływania tam już minęło. No i postanowiliśmy rozpocząć tą naszą następną wyprawę na Morze Rossa. Żeby jeszcze było jasne, to nie jest tak, że my tylko siedzimy w Ushuaia i nigdzie dalej nie pływamy. Tu Krzysiek narysował, ile razy tam w przeciągu tych kilku sezonów, jak tam jesteśmy na dole, przepłynęliśmy ten Atlantyk z góry na dół, od czasu do czasu bez żadnego portu, bo się śpieszyliśmy na przykład na remont. No wyszło nam, że już to przejechaliśmy z 5 razy. No i teraz zaczęliśmy naszą wyprawę na to Morze Rossa. To jest trasa naszej wyprawy. Wystartowaliśmy w kwietniu rejsem dookoła Hornu. Teraz już dopłynęliśmy do Valparaiso, zrobiliśmy remont Selmy i Selma wypłynęła na Pacyfik po to, żeby płynąć do Australii. Dlaczego tak naprawdę to Morze Rossa i dlaczego to jest takie trudne i dlaczego my się tak do tego szykujemy i nam to tyle czasu zajęło? To Morze Rossa jest najzimniejszym morzem na świecie, bo sięga najdalej na południe, bo tam na tym Morzu Rossa rozgrywały się historie Amundsena, Scotta, Shackletona. Tam zaczynali, stamtąd atakowali biegun południowy. Tak naprawdę całe to morze jest kawałkiem historii, kawałkiem wyzwania i tak naprawdę też tam na to Morze Rossa dopłynęło zaledwie kilka jachtów, i żaden nie zjechał tam do końca tego morza na południe. To jest tak, że to Morze Rossa jest przez 3/4, przez 9 miesięcy w roku mniej więcej dosyć solidnie zamarznięte. Przez całą zimę jest to zamarznięte w całości. Potem południowe wiatry silne zaczynają tutaj ten lód, pak lodowy, który zajmuje całe lody, powoli odpychać od brzegów morza i tworzy się taka połyń, czyli strefa wolna od lodu, gdzie można trochę pożeglować, ale odcięta takim pasem paku, że się przez to nie da dojść. Ten pak powoli w styczniu, gdzieś tam, początkach lutego się rozrywa i to jest wtedy moment, kiedy można spróbować tam wejść do środka, przepłynąć, dopłynąć do McMurdo, popłynąć wzdłuż tej wielkiej bariery, wzdłuż tego klifu lodowego, który tam jest, ponieważ połowa Morza Rossa zajmuje lodowiec szelfowy, kończący się taką 40 do 90 metrów ścianą lodową. I dojechać tutaj do Zatoki Wielorybów. Taki jest generalnie nasz cel. No i oczywiście jest tak, że po tym otworzeniu się w lutym, styczniu Całe to Morze Rossa w marcu dosyć gwałtownie zamarza, dlatego że ma taką niską temperaturę. No to wystartowaliśmy na tą wyprawę, no i płyniemy. No ta nasza nazwa, no wytrwałość. Może dlatego, że to takie marzenia jeszcze z czasów ogólniaka, może to dlatego, że tyle lat się do tego przygotowujemy. I myślę, że trochę dlatego, że to pływanie w lody na północ czy na południe no wymaga takiej wytrwałości, to znaczy do czegoś się uczymy, przymierzamy, szykujemy sprzęt, płyniemy. Te lody raz są fajne, nas puszczą, innym razem pogoda i warunki są takie, że tylko możemy pomarzyć, odbijemy się, nigdzie nie dopłyniemy, ale zawsze w tym całym pływaniu tam jest przygoda, jest kawałek przyjaźni, jest tworzenie zespołu po to, żeby dać odpór, dać radę, przejechać, wrócić, żeby było bezpiecznie. Jest też taki element, że my przez te wszystkie lata się uczymy. Tak jak myślę o tym swoim doświadczeniu, jak płynęliśmy tam na tą Antarktydę pierwszy raz panoramą, czy tak jak zaczynaliśmy startować pływając karterem na Spitsbergen, to sobie myślę, o Jezu, przecież ja wtedy kompletnie nic nie wiedziałem. I z drugiej strony sobie myślę, że pewnie za 8 lat następnych pływania tam na tę Antarktydę będę to samo myślał o tym, co wiem teraz. Nie zawsze jest tak ponuro na tych rejsach, jak na tych filmach. Czasami my też się jednak dobrze bawimy przy tym wszystkim. Zagramy czasami i mecz piłki nożnej, to akurat z ekipą ukraińską graliśmy na ich bazie, jak było Euro, także w zasadzie nie wiem to dlaczego tego meczu nie transmitowano jako rozpoczęcia. Czasami pokręcimy korbą, czasami jest trochę śniegu, czasami się ktoś gdzieś skąpie, pójdzie na wycieczkę, czasami jakieś zwierzątko, czasami wrócimy znowu z powrotem do portu. Po drodze jeszcze regaty Sydney Hobart. No to też jest fajna historia i fajna legenda, trochę taka dla nas przygoda, bo dużo nie startowaliśmy w regatach i taki moment, żeby też przed tym wypłynięciem na to Morze Rossa sprawdzić jacht i, no i być do końca pewnym, że wszystko się trzyma na miejscu i będzie okej. No i tutaj chwilka, na koniec taka impresja, którą Piotr Kaja, który z nami wypłynął w ten pierwszy etap dookoła Hornu, no dla nas skręcił.
Magia Hornu polega na tym, że to jest symbol tych rejonów. To są rejony, w których zginęło ponad 40 tysięcy marynarzy, którzy opływali to miejsce. I Horn w zasadzie jest symbolem, bo to, co się dzieje tutaj na południe od Hornu i to jest związane ze specyfiką i pogody, i też szelfu, który się gwałtownie wypłyca i przez to tutaj są bardzo strome i duże fale. Mamy dużo szczęścia, naprawdę to jest w tym sezonie chyba najlepsza pogoda, jaką tutaj mamy.
Szanowni Państwo, żeby nie było tak. Całkiem ponuro i poważnie, bardzo proszę o zadanie jakichś kilku pytań, żebym tak czuł, że przynajmniej nie było całkiem nudno.
Ponieważ wyprawa trwa 2 lata, to rozumiem, że jest realizowana etapami. Czy przy cały czas przy tym samym składzie załogi? To jedno pytanie, a drugie, czy tak blisko podpływające wieloryby nie są zagrożeniem dla jachtu?
No to jest tak, że tak, ta wyprawa jest rozciągnięta, jest oczywiście realizowana etapami i tam załogi po drodze się wymieniają. Ten końcowy etap na Morze Rossa no jest o tyle trudny, że my tam przez 3 miesiące, jak wypłyniemy z Hobart, będziemy w zasadzie bez portu w jednej ekipie, aż dopłyniemy z powrotem na miejsce. Co do wielorybów, no co mamy do powiedzenia? One do nas przypływają i nas oglądają. Jest taki filmik w YouTubie, jak tam ten wieloryb spada na jacht i tak dalej. To też humbak taki jak tutaj koło nas, no tylko, że to się dzieje po pierwsze na terenie, gdzie one mają gody. No i wtedy, no wiadomo, jak to samce dostają małpiego rozumu, nie patrzą na nic dookoła, wyskakują i spadają do tej wody. No i tam ten jacht koło Afryki Południowej, no po prostu przepływał przez takie miejsce, gdzie skaczą te humbaki. no i został trafiony. Natomiast jak my pływamy na Antarktydzie, one tam przypływają, żeby się najeść. I mają zupełnie co innego w głowie, czyli dopiero jak się najedzą i mają pełne brzuchy tego kryla, i tam czasami sobie wtedy śpią na powierzchni, bo do takiego śpiącego wieloryba to można trochę podpłynąć, trochę poddryfować naprawdę o wyciągnięcie ręki. To one wtedy, jak są najedzone, to one same do nas przypływają, żeby nas oglądać. To nie my je tam goniliśmy i cokolwiek. Nie, myśmy po prostu zwolnili. One do nas przypłynęły i nas zaczęły opływać i w ogóle. Tu akurat na tym filmie nie ma takich sekwencji, ale one czasami to po prostu... Wiecie, bo humbak oko, no to ma mniej więcej tak, jak się kończą usta, gdzieś w tym miejscu. Tylko, że ten otwór gębowy humbaka mniej więcej ma jakieś 2-2,5 metra długości. No a one chcą tym oczkiem zajrzeć, co się u nas na pokładzie dzieje. No i tak wystawiają ten cały swój pysk do góry, pomachają ogonem i potem widzicie takie oczko, które na was tam patrzy, takie, no nie wiem, wielkości tego mikrofonu tak patrzy, takie nie za duże oczko z tego cielska, co ma tam tych naście ton. No... Trochę jest tam wrażenie, tak patrzysz i myślisz, kurczę, co ono mnie tam myśli, no.
To jeszcze w uzupełnieniu, ile łącznie osób uczestniczy w całej wyprawie i w jakich temperaturach przybywacie?
Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, ile osób bierze łącznie udział w całej wyprawie, przyznaję się. Nie przygotowałem się do tego, także... No nie, no jednocześnie nie może być więcej niż 12 osób na pokładzie i pewnie tyle będzie w regatach Sydney Hobart. Natomiast tak normalnie jak żeglujemy, to jest 10, 8 osób, no tak żeby się fajnie żyło. Długość jachtu jest 20 metrów, a powierzchnia żagla pomiarowa 160. Maszt ma 22 metry, grotmaszt, bezan 16. No na przykład jak płynęliśmy przez Atlantyk z Ushuaia na remont do Lizbony, to płynęliśmy 2 miesiące, a silnika używaliśmy przez jakieś 160 godzin z tych 2 miesięcy. No na tym Morzu Rossa to nie wiem, bo jeszcze nie byliśmy. No to jest nasz plan. Myśmy dopiero wystartowali, a tu będziemy na początku stycznia startować po to, żeby popłynąć tutaj. To jest tak naprawdę dla nas duże wyzwanie i potworne przedsięwzięcie logistyczne i zaplanowanie wszystkiego, co z tym jachtem będzie się działo na następne 3 lata i wysyłanie kontenera w sierpniu z wyposażeniem i tak dalej, i tak dalej. No, prawdę powiedziawszy, to czasami nam ręce opadają i się zastanawiamy, jak my to wszystko damy radę zrobić. Na pewno więcej informacji i takich różnych szczegółów o tym całym naszym rejsie, no to można znaleźć u nas na stronie www.selmaexpeditions.com i tam nawet taką zakładka powoli powstaje z tego Morza Rossa i z tego naszego projektu. No zobaczymy, co tam będzie. No ale przed nami kawałek wyzwania. Popłyniemy, zobaczymy. Tak naprawdę to w to, żeby to zrobić, no to zaangażowaliśmy całą naszą kasę, kapitał, czas, etc. No, najfajniej było, jakbyśmy znaleźli jakiegoś sponsora, bo jak w kieszeni pełno, to zawsze jest dużo łatwiej wszystko zorganizować i dużo bezpieczniej. Na razie sobie zradzimy bez sponsora, no bo wszystko, co dotychczas robiliśmy, robiliśmy bez sponsorów, jakby za własne pieniądze, z tego, co zarobimy, z tego, co mamy i z tego, co wymyślimy. Ta wyprawa teraz, no tak naprawdę jest trochę na granicy naszych możliwości, trochę nas przerasta. Pierwszy raz współpracujemy z mediami i się gdzieś pokazujemy, gdziekolwiek indziej niż we Wrocławiu albo na naszej stronie internetowej. Może dzięki temu znajdziemy jakiegoś dobrego sponsora i nawiążemy współpracę, ale jeśli nie, to wytrwałością i lojalnym składem damy radę.
A czy skład jest taki techniczny, zawodowo, że to sprzyja no, jakimś takim trudnym sytuacjom?
No na tą wyprawę na Morze Rossa, no to co? No to płyniemy my, czyli Krzychu, Tomek, ja, czyli taki trzon pływający na selmie techniczny, okej. Okay. No ale cała reszta to są ludzie, którzy z nami pływali na rejsy na Antarktydę, niektórzy po 3 razy, po 2 razy i tak dalej, bo... Nie jest łatwo znaleźć taki skład pasjonatów, który będzie chciał się zamknąć na te 3 miesiące na jachcie, podmrozić, tam jeszcze spróbować wylądować na brzegu, może wyjść na Erebus, jeśli będą warunki, a może zrobić coś jeszcze innego, a może zanurkować w tej Zatoce Wielorybów tam najdalej na południe. No trzeba pasjonatów i jeszcze trzeba tak, żeby ci wszyscy ludzie ze sobą dobrze współpracowali, bo to, że na przykład ja z osobą A świetnie się czuję i z osobą B tak samo, to nie znaczy, że one ze sobą nawzajem dobrze współpracują. I wydaje mi się, że kasa, technika to jest jedno wyzwanie, ale stworzenie i zbudowanie takiego zespołu, który się potem nie zagryzie na tym jachcie i jak potem spotkamy się po 5 latach gdzieś tam na lądzie, to będziemy się sobie rzucać na szyję i mówić, to fajnie, że cię widzę i w ogóle chodź na piwo, a nie będziemy przechodzić na drugą stronę ulicy, bo przecież wiemy, że historia żeglarstwa zna i takie przypadki. Ale my wszyscy uczestniczymy w tym za własne pieniądze i z własnej chęci. To znaczy jest tak, że wszyscy, którzy płyniemy, pracujemy przy stworzeniu tej wyprawy, robimy, przykręcamy śrubki, wykładamy na to swoją kasę i płyniemy. Jedyna różnica między nami na pokładzie jest w poziomie doświadczenia, czyli w tym, że ja robię to co sezon od 8 lat, pływając tam przy na ileś miesięcy, a na przykład ktoś inny był tylko na rejsach z nami 3 razy na Antarktydzie i jeszcze ma tam ładnych 50 mil pływania na innych jachtach. No taka jest między nami różnica, ale płynąc na przykład, albo naprawiać silnik diesla lepiej niż ja, no taka jest między nami różnica. Nie ma tu, w takiej wyprawie jedziemy po to, żeby dotknąć czegoś nieosiągalnego, niewyobrażalnego, coś o czym tylko myślimy, o czym nawet w książkach nie możemy przeczytać, bo nikt tam nie był. Wiadomo, słuchajcie, zawsze najtrudniej jest zrobić to pierwszy raz. Jak już ktoś zrobi, to już w ogóle jest to łatwe. Znaczy łatwe w tym sensie, bo już wiadomo, że ktoś to zrobił i w ogóle się da. I potem każdemu następnemu, niezależnie od tego, że płynie w takich samych sztormach, po takiej samej wodzie, etc., etc., jest po prostu to łatwiej zorganizować, bo tak jak nam łatwiej jest dzisiaj płynąć dalej na Antarktydę i na przykład popłynąć dalej niż Darek Bogucki. Dlaczego? Dlatego, że on zostawił książkę, napisał jachtem na wody polarne i tak dalej, i tak dalej. Nam po prostu jest łatwiej jechać po czyichś śladach. No i teraz jedziemy gdzieś, gdzie na razie nie ma czyichś śladów. No.
Tam, gdzie będzie ta bariera tego paku lodowego i tam wszędzie, gdzie pewnie występuje lód, to oczywiście musicie płynąć na silniku, no bo chyba nie ma mowy z uwagi na zderzenie. Ale pewnie jak przejdziecie, to planujecie, że na tym Morzu Rossa może się da popłynąć na żaglach, nie? Jeżeli tam pan pokazywał, że... I teraz mam, bo takie mam pytanie, czy nie musicie myśleć o tym, żeby ograniczyć płynięcie na silniku, bo przecież tam nie ma stacji paliw i czy macie tak duże zbiorniki, że będziecie pewni, że spokojnie nam tego paliwa wystarczy? Jakby
Ależ trzeba... oczywiście, że nie będziemy spokojni, oczywiście, że będziemy oszczędzać, oczywiście, że ja będę tym złym, który będzie mówił, nie, wyłączamy ten piecyk, nie grzejemy więcej, musimy oszczędzać jeszcze 2 krople, bo kurczę, pieczone potem nam zabraknie. I jest jeszcze tak, że można w lodzie płynąć na żaglach. Tak naprawdę to zależy od zwartości tego pola lodowego, od wielkości kry, od tego jak się układają kanały i od tego z której strony wieje wiatr. Jasne, że wymaga to więcej roboty na pokładzie. Trzeba wyciągnąć w zasadzie 3/4 załogi, żeby tam manewrować, bezan coś tam. I oczywiste jest, że my wtedy i tak płyniemy dużo wolniej niż byśmy mogli, czyli nie wyciągniemy grota, bo będzie nam za ciężko, żeby nie przerzucać tych baksztagów i sobie na tym trójkącie przednim i na tym bezanie dużo wolniej jakoś tam będziemy jechać. Nie, no oczywiście, no nie będziemy mieli tyle paliwa, żeby przejechać całe morze w Efterosa na silniku, no nie ma mowy. Jak zakładaliśmy trochę tę Selmę, to sobie tak właśnie myślałem, a no tu pół roku, tu się będę zmieniał, no miesiąc na tym remoncie, fajnie, no to tak będę miał 5 roku na wakacje, będę chodził w góry, oddam się przyjemnościom, będę kopał w ogródku, wow, tu zrobię, tu dom wykończę. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Dom bardziej niewykończony niż był, w ogródku nie kopię, czasu nie mam, remont trwa co roku 3 miesiące, ja na pewno w ogóle nie mam czasu wolnego.
Dlaczego południe, a nie północ? Tu zimno i tam zimno.
Tu zimno, tam zimno, ale to trochę jest tak, że Antarktyda tą swoją przestrzenią i lodem no, robi potężne wrażenie. My byliśmy wcześniej na Spitsbergenie, na Grenlandii, na Jan Mayen. Jakoś jak popłynęliśmy na tą Antarktydę, no nie wiem, może dopadła nas trochę różnica skali. Może to dlatego, żeby lepiej dalej od domu. No nie wiem, po prostu to Antarktyda nas tak urzekła do końca i wydaje mi się, że ona jest po prostu jednak trochę trudniejsza. Jasne, wszędzie można dostać w skórę, wszędzie może się coś tam złego wydarzyć, no ale jakby jednak ta Antarktyda.
Czy jest taki etap, że są konflikty i jednak z daną osobą się nie da? Czy to już ryzykujemy? Czy najpierw się jakoś poznajecie, jak te składy się zmieniają? No i drugie pytanie związane z tym, czy uczestniczyły w wyprawach kobiety?
No jasne, dziewczyn mnóstwo pływa i w ogóle są świetną załogą, to nie ulega wątpliwości. Przede wszystkim mamy we wszystkich, a zwłaszcza dłuższych rejsach Selmy taką zasadę, że nie płyniemy z ludźmi, których nie znamy, czyli tak naprawdę to my się ze wszystkimi, z którymi płyniemy na rejs, zwłaszcza taki na Antarktydę, na Georgię, czy jeśli ma trwać dłużej przez Atlantyk, przez Pacyfik, po prostu spotykamy. Spotykamy, rozmawiamy. To jest tak, z jednej strony Selma jest otwarta i każdy może popłynąć na Selmie, bo barierą nie jest doświadczenie żeglarskie. Bo zawsze ten skład i tych ludzi z doświadczeniem tam na ten rejs odpowiednia ilość się znajdzie. Takim sitem jest, bo z drugiej strony nie każdy może popłynąć na Selmie. No jeśli się z kimś spotykamy i widzimy, że on jest zupełnie z innej bajki, że żeglarstwo, sposób jego bycia, myślenia o tym wszystkim i o tym, jak ma być na pokładzie, jest zupełnie inny niż nasz i że to może rodzić konflikty i że to nie jest bezpieczne, no to delikatnie odradzamy rejs na Selmie, bo może trzeba zdobyć więcej doświadczenia, może tym razem jednak nie ma miejsc. Wiecie co, bo łyżka dziegciu potrafi podobno zepsuć beczkę miodu i wolałbym, żeby nam nie psuła tej beczki miodu. I ja myślę, że warto jest czasami popłynąć jachtem w połowie pustym niż z osobami, które się do tego nie nadają. I taką mamy generalnie u nas w Selmie filozofię. Jasne, no przez te 8 lat może przewinęły się przez pokład Selmy jedna, dwie osoby, z którymi nie chciałbym się spotkać znowu na jachcie, ale to nie jest tak, że kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z takimi naprawdę jakimiś poważniejszymi konfliktami. No nie, no to jest tak, że ta Antarktyda, ten Horn, ta reszta po prostu powoduje taką filtrację, że tam po prostu przyjeżdżają fajni ludzie z pasją. Człowiek z pasją, z drugim człowiekiem z pasją, nawet jeśli jeden zbiera znaczki, a drugi jeździ na koniach, potrafi się dogadać, bo jakoś w tym, że ktoś posiada pasję, jest coś. Ja tak zauważyłem, bo okej, ja potrafię rozmawiać z ludźmi, którzy mają pasję i to mi w ogóle nie przeszkadza. Natomiast jak ktoś nie ma jakiejś pasji, to tak jakoś rozmowa mi się nie klei. No. I tak ja myślę, że to po prostu, no nie wiem, coś jest w takich ludziach. No jest pasja, to się rozmawia, jest fajnie. No nie ma pasji, no to jakoś tak.
Bo wspomniał pan, że niewielu tam było. To znaczy brak takiej pozytywnej konkurencji międzynarodowej jakiejś?
Znaczy tam jest po prostu tak trudno. No było kilka jachtów, jeden zatonął, kilka nie dopłynęło, ktoś utkwił w lodzie, komuś pomagał lodołamacz. Sprawa jest dyskusyjna, czy były tam 4 jachty, czy 6, a ponieważ ja tak nie śledzę i nie siedzę w tym internecie i potem podam jakieś dane i nie będę pewny, bo ktoś powie, że a był 7, bo ktoś tam przypłynął i zrzucił jakąś żaglówkę. Dlatego tego nie mówię, ale no to konkurencja, ludzie tam chcą popłynąć, no tylko żeby tam popłynąć rozsądnie i żeby być do tego przygotowanym, no to po prostu trzeba kilka lat na to strawić.
Czy pozwolisz, ja uzupełnię to. Mówi pani o konkurencji międzynarodowej. Jednym z powodów, dlaczego do państwa przyjechaliśmy, do Bydgoszczy, jest, wszystko się dzieje w tej chwili. Odpowiadając na pani pytanie, 55 jednostek pływa na Antarktydę. Jest to uznane przez przepisy międzynarodowe i podczas specjalnej sesji, na której pan Krzysztof Jasica był w najmniejszym stanie Stanów Zjednoczonych, Rhode Island, Selma została uznana przez pozostałych członków Antarktydy, czy właściwie pływania arktycznego, za równego członka IATO. To jest organizacja, która daje uprawnienia, bo nie wolno pływać na Antarktydę bez uprawnień w tej chwili, nie wolno przebijać. Jest to organizacja, która zgodnie z artykułem antarktycznym weryfikuje i standaryzuje jednostki, które są tam dopuszczane. Jest ich tylko 55 na całym świecie. Jedną z nich jest Selma Expeditions, która stała się pełnym członkiem 2 tygodnie temu. Mamy ten komunikat IATO wydrukowany w 100 egzemplarzach. Każdy z państwa, który by chciał, wychodząc, może to zabrać ze sobą. I mamy również specjalnie na dzisiejsze spotkanie wydrukowany na jednej stronie skrót opisujący ten rejs, tą całą wyprawę. I oczywiście znacznie więcej jest na stronie internetowej selmaexpeditions.com. Natomiast jeszcze, jeżeli pozwolisz, Piotr, uzupełnimy kwestię Bydgoszczy. To opłynięcie Hornu na tej wyprawie medialnej odbyło się również z przedstawicielem Bydgoszczy. Piotr, możesz wstać. To są zdjęcia właśnie Piotra. Jednego z najlepszych operatorów telewizyjnych i filmowych w Polsce, pracuje dla telewizji w Bydgoszczy. Jednocześnie Piotr osobiście na latarni morskiej, tak, latarnika na Hornie, zawiesił flagę Bydgoszczy. Jest tam jako jedna z kilku. Także to jest jedna sprawa. I druga sprawa, właśnie dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To też menadżer wyprawy, Krzysztof Jasica. Jest na świecie taka organizacja, odpowiadam na pani pytanie o konkurencję międzynarodową, która weryfikuje rangę wydarzeń żeglarskich. Ta organizacja nazywa się WSSRC, World Speed Sailing Record Commission, i ona jest akredytowana przy ISAF, czyli Międzynarodowej Organizacji Żeglarskiej. W tej chwili Selma Expeditions pod kierunkiem rejsu kapitana Kuźmiara wystąpiła o akredytowanie wyprawy o rekord świata w osiągnięciu najdalej na południe. I w tej chwili właśnie trwa weryfikacja tego przystąpienia do bicia rekordu świata. Będzie to technicznie zrobione w ten sposób, że na jachcie będzie zamontowany specjalny nadajnik GPS-u, którego sygnał będzie przesyłany do WSSRC do Londynu. Po zakończeniu i po weryfikacji, po sprawdzeniu wszelkiego rodzaju protestów, będziemy wiedzieli w marcu, czy polska załoga będzie miała rekord świata. I tutaj znowu ukłon w stronę Bydgoszczy. Naszym ogromnym marzeniem, dziękując za zaproszenie na ten festiwal, jest, aby honorowym portem macierzystym w tym rejsie dla jachtu Selma była właśnie Bydgoszcz.
Te ostatnie słowa należały do Janusza Cieliszaka, a teraz ruch należy do władz Bydgoszczy. No i mam nadzieję, że podobnie jak to było w przypadku rejsu Kuby Strzyczkowskiego, i teraz Bydgoszcz miasto zdecyduje się być honorowym portem macierzystym Selmy. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, we thought your love would have shined for me. If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill.
and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you'll meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery in the moonlight, and everything shatters. You'll feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the